Chciałbym podkreślić, że tutaj bardzo ściśle współpracowałem również z koleżanką, która była współsprawozdawcą w imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów, podobnie również i inni sprawozdawcy z innych grup politycznych, że w tym procesie udało się, że tak powiem, znaleźć ten kompromis pomiędzy wymogami środowiskowymi, a tym, co, że tak powiem, spełnia wymogi dobrej ochrony środowiska. Ten też sposób, bo ja mówiłem tutaj, że te źródła ciepła zaopatrujące w sposób zbiorowy mieszkańców w ciepło są chronione, ale również priorytetowo zostały też potraktowane na przykład źródła, w których spala się biomasę.
Biomasę właśnie.
Oraz biogaz. Jeżeli chodzi o źródła, w których spala się biomasę, one, te, które obecnie emitują, one nie spełniają tej normy, jeżeli chodzi o emisję pyłów. Natomiast wybudowanie nowych, czy wprowadzenie instalacji, które by pozwoliły na odseparowanie emitowanych pyłów, byłyby niejednokrotnie większe, koszty byłyby większe niż zbudowanie nowej instalacji. W związku z tym też te instalacje zostały tutaj potraktowane priorytetowo, mają dłuższy okres, że tak powiem, funkcjonowania i również to pozwoliło na zbudowanie takiego konsensusu pomiędzy różnymi interesami. Między innymi Skandynawowie byli tutaj bardzo zainteresowani tym, aby te instalacje na biomasę, w szczególności na dalekiej północy, one mogły funkcjonować, żeby oni nie musieli ponosić takich nagłych kosztów związanych z budową instalacji odpylających. Ale też mogę powiedzieć, że istnieją pewnego rodzaju wyjątki, które dotyczą również instalacji funkcjonujących na przykład w tak zwanych rozproszonych lokalizacjach. No, na przykład są wyspy, które są podłączone kablem energetycznym. Tak? No i może się okazać, że ten kabel ulegnie uszkodzeniu. No i wtedy trzeba mieć awaryjne źródło zasilania. I wtedy te awaryjne źródła zasilania mają też okresy, w których będą mogły funkcjonować przy zwiększonych emisjach. W zależności od tego, czy one są aktualnie istniejące, czy nowe, to ten czas skumulowany w ciągu kilku lat ich funkcjonowania może być dłuższy czy krótszy. Ja myślę, że ważna jest również informacja, że państwa członkowskie będą mogły w wypadku na przykład takich miejsc, w których będzie bardzo wysoka emisja, gdzie mamy do czynienia właśnie z tym problemem między innymi smogu, wprowadzić również zgodnie z tą dyrektywą nieco ostrzejsze normy, czy ostrzejsze wymagania, ale to będzie wymagało badań. Jeżeli te badania pokażą, że tam rzeczywiście te normy są przekroczone, to wtedy państwo będzie mogło wprowadzić pewne znacząco większe wymogi po to, aby właśnie uchronić te miasta czy te aglomeracje przed zanieczyszczeniem powietrza, które ogromnie wpływa na zdrowotność. No w skali Unii Europejskiej, ja oczywiście nie znam metodologii tych badań, ale twierdzi się, że około 400 tysięcy osób to są osoby, to są osoby, które umierają przedwcześnie i powodem jest tutaj zanieczyszczenie powietrza. W szczególności to zanieczyszczenie, którego nie widać.
A koszty zdrowotne, czyli
koszty zdrowotne są bardzo duże, tak. Bardzo duże, tym bardziej, że no też
w miliardach,
trzeba powiedzieć, że przecież coraz więcej też osób mamy takich, które są uczulone na różnego rodzaju substancje, mają jakieś reakcje alergiczne i tak dalej, więc to jest niezmiernie ważne. Czyli z jednej strony jest to problem społeczny, z drugiej strony jest to problem środowiskowy, ale również problem ekonomiczny. I mogę powiedzieć, że propozycja, która została przede mnie przedłożona w ramach trilogu, a więc komisja, parlament, rada, została przyjęta w ramach pewnego kompromisu. Parlament na ostatniej sesji to zatwierdził zdecydowaną większością głosów, co w wypadku regulacji mających związek ze środowiskiem nie jest takie częste. Właściwie tylko dwie grupy polityczne miały tutaj uwagi. To była grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej oraz FD, czyli jako prawica i lewica, skrajna prawica, tak. I skrajna lewica.
Ja mam pytanie, czy były robione badania w Polsce, ile z tych obiektów od 1 do 5 MW do 2030 roku utraci swoją żywotność? W jaki sposób analizowano, jak w sposób naturalny to się będzie odbywało? Czy to jednak będzie wymagało dodatkowych inwestycji?
To znaczy, ja mogę powiedzieć tak, że
czy jest tutaj szansa na dofinansowanie państwa?
Mieliśmy różnych partnerów w debacie, zarówno reprezentujących takie państwa jak Polska, ale też mieliśmy wielu rozmówców, które reprezentowały wszystkie inne państwa, z Finlandii, Szwecji, z Holandii, ale również z Grecji, z Włoch, Francji. Oni po prostu przedstawiali problemy, z którymi się zetkną w wypadku, gdyby regulacja w kształcie zaproponowanym przez Komisję Europejską w takim czystym wydaniu, gdyby ona została przyjęta i jak należałoby, że tak powiem, amortyzować te pewne skutki. To jest normalny proces dochodzenia do dobrego rozwiązania legislacyjnego. I tutaj mogę powiedzieć, że również ze strony Polski mieliśmy też przedstawione dane, zarówno przez nasze przedstawicielstwo, jak i również przez branże poszczególne, jakie będą tego skutki. I mogę powiedzieć, że finał tych prac został dobrze oceniony przez między innymi branżę ciepłowniczą, która stwierdziła, że przyjęcie tych rozwiązań pozwala im na takie, bym powiedział, sensowne pod względem ekonomicznym i również technologicznym wdrożenie tejże dyrektywy. To oczywiście będzie kosztowne, ale nie będzie to, że tak powiem, rujnowało tej branży pod względem ekonomicznym, nie będzie też powodowało znaczącego, szybkiego wzrostu kosztów
cen
i tym samym cen na ciepło dostarczane do mieszkańców i o to nam głównie chodziło, po to, żeby nie było ucieczki tych, którzy korzystają z ciepła, z miejskich ciepłowni, żeby nie było ucieczki, w szczególności jeżeli chodzi o domy jednorodzinne i odłączania się od tych instalacji zorganizowanych, bo wtedy poziom emisji jest daleko większy. I myślę, że to się udało, choć no, jest zrozumiałe, że zawsze koszty modernizacji jakieś będą i tyle, że one będą rozłożone w czasie i to jest relatywnie długi okres, no bo tak, jeżeli mamy 2015 rok, a obowiązki związane z wejściem tej dyrektywy, jeżeli chodzi o obiekty o mocy powyżej 5 MW do 50 MW są za 10 lat, a w wypadku tych małych tych instalacji do 5 MW za 15 lat, więc to jest wystarczająco długi okres i jest to też okres, w którym większość tych instalacji też zamortyzuje się czy utraci swoją zdolność technologiczną. Natomiast gdybym miał wymienić, ile z 4,5 tysiąca tych instalacji utraci swoją technologiczną sprawność, czy swój okres żywotności, czy życia, to nie jestem w stanie w chwili obecnej powiedzieć, w szczególności jeżeli chodzi o te obiekty do 5 MW.
Ja przyznam, że jeszcze nie tak dawno bardzo głośno było o tym, by korzystać z biomasy w procesie grzewczym. Nawet myśleliśmy o tym, żeby wręcz specjalne pola zasiewać.
Uprawiać.
Tak, by tej biomasy było coraz więcej. A dzisiaj się okazuje, że to wcale nie jest dobre rozwiązanie, że to jest bardzo szkodliwe dla zdrowia rozwiązanie.
To znaczy, tutaj według obecnie obowiązujących norm no, nie zwracano takiej uwagi na emisję pyłów. Tak? No, to jest zrozumiałe, że biomasa ze swej natury przy spalaniu powoduje, że te składniki, które powstają po spalaniu, te popioły, one pylą, tak? I trzeba je odseparować. Oczywiście to jest możliwe i tutaj technologie na to pozwalają, tylko od początku, kiedy montuje się takie źródło, no trzeba po prostu tą instalację odpylającą zbudować według takich standardów, które pozwoli na utrzymanie tych standardów, które są wprowadzane tymi przepisami. Ja jeszcze może jedną rzecz dodam, że my żeśmy troszeczkę wyszli poza propozycję komisji. Zaproponowaliśmy również, aby opomiarować również przy emiterach, czyli jak gdyby na kominie, żeby opomiarować również emisję tlenku węgla. To nie jest kosztowne przedsięwzięcie, łatwe technologicznie do wykonania według oczywiście opinii specjalistów i tych, którzy są również właścicielami tychże obiektów ciepłowni, jak mówię, czy obiektów spalania według tej nomenklatury, której się tutaj używa. I to ma też pozwolić na obserwację, jaki to jest poziom emisji również tlenku węgla przy spalaniu różnych pierwotnych źródeł, zarówno gazu, jak i węgla, jak i również biomasy czy biogazu, żebyśmy wiedzieli też, z jakim problemem mamy do czynienia. To też pozwoli na pewne wnioski w przyszłości, kiedy będzie ocena funkcjonowania tejże dyrektywy.
Drodzy Państwo, moglibyśmy jeszcze naprawdę sporo rozmawiać na temat ochrony środowiska, ale miejmy nadzieję, że to, co zaproponowała Komisja i Parlament Europejski, zostanie wprowadzone nieco szybciej, no i między innymi powietrze, jak już wspomnieliśmy w Krakowie, ale nie tylko, bo Opole też ma bardzo wysokie notowania, jeśli chodzi właśnie o ten pył, który został wspomniany przez pana posła, zostanie wyeliminowany, zatem miejmy nadzieję, że faktycznie zaczniemy oddychać naprawdę dobrym powietrzem, nawet w takich miastach jak Kraków czy Opole.
Ja mogę jeszcze powiedzieć tylko taką jedną uwagę, że z sektorem ciepłowniczym na ten temat żeśmy rozmawiali i oni mówią, że jeżeli chodzi o emisję pyłów z instalacji, w której jest ogrzewana innymi źródłami niż biomasa, to nie stanowi dużego technologicznego problemu, żeby tam umieścić dodatkowe elementy odpylające, które by pozwoliły na zmniejszenie tych emisji pyłów. No ale to jest, jak wszystko, wymaga rozwiązań. Łatwiej jest napisać na papierze, trudniej jest to wykonać, tym bardziej, że, no tak jak powiedziałem, 2 lata od wejścia dyrektywy w życie, państwa członkowskie mają czas na wpisanie swojego systemu prawnego. I dlatego warto jest już w dniu dzisiejszym informować, że te okresy przejściowe są długie, 10 lat i 15 lat, ale musimy się liczyć z tym, że w zakresie ochrony powietrza ze względu na skutki społeczne, między innymi te zdrowotne, no musimy się liczyć z tym, że należy tam sytuację poprawiać. Zresztą myślę, że akurat w wytłumaczeniu zjawiska pomaga nam właśnie przyjęta przez polski parlament ustawa antysmogowa.
Panie pośle, zatem umawiamy się na kolejną rozmowę na temat historii może naszych regionów, a dziś serdecznie dziękuję za rozmowę na temat ochrony środowiska.
Z przyjemnością, a ja się wtedy lepiej przygotuję.
Europoseł Andrzej Grzyb oraz europoseł Danuta Jazłowiecka, serdecznie dziękuję za rozmowę, no i zachęcam do tego, by być z nami również w przyszłym tygodniu w kolejnej Unii Bez Tajemnic. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, do widzenia Państwu.